Trwa akcja ratownicza na miejscu ataku na blok w Charkowie na Ukrainie. W budynek mieszkalny uderzyła rosyjska rakieta. Czy Kraken będzie groźniejszy od Omikrona? Nowy wariant COVID-19 martwi lekarzy. W tych faktach też rozmowa naszego dziennikarza z profesorem Markiem Belką. Trzy zabrane do szpitala osoby mają średnie obrażenia, przechodzą badania. Jedna osoba zginęła, jedna cały czas jest poszukiwana. Tak według władz Charkowa wygląda sytuacja po rosyjskim ataku na blok w tym ukraińskim mieście. Według informacji naszych specjalistów to była rakieta z systemu S-300. Znaleźliśmy jej fragmenty. Są charakterystyczne dla tego typu pocisku. Dlaczego ten budynek? Dlaczego inne bloki jak ten w Dnieprze? To jest po prostu terror i próba eksterminacji narodu ukraińskiego. Mówił Ołek Syniechubow, gubernator obwodu donieckiego. Górne piętra budynku zostały całkowicie zniszczone, niższe są poważnie uszkodzone. Leżałam i myślałam. Nagle potężna siła poderwała mnie w górę. Wyleciałam z łóżka, prosto do kuchni. Nie wiem, jak to się stało, że nie zginęłam. Opisywała kobieta mieszkająca na drugim piętrze zbombardowanego budynku. Nowa mutacja koronawirusa, Kraken, odpowiada już za mniej więcej 3% zakażeń COVID-19 w Polsce i około 10% w Europie.
On jest znacznie bardziej zaraźliwy. Mówi się, że o 40%, co oznacza, że w krótkim czasie będzie dominował.
A to jest wyprze Omikrona?
Wyprze. To jest Omikron, to jest podwariant Omikrona. I druga sprawa, ten wariant niestety wyrwał się spod ochrony poszczepiennej, czyli osoby szczepione również zachorują. Natomiast miejmy nadzieję, że będzie to przypominało przeziębienie bądź taką łagodną grypę, bo ten wirus po prostu różni się od poprzedników.
Szczepienie wciąż będzie łagodzić zakażenie?
Będzie łagodzić, ale niestety nie zapobiegnie zakażeniu. Proszę o tym pamiętać, żeby się też nie rozczarować i nie zawieść.
Podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Durowiczem. Sopocka policja opublikowała wizerunki kilku mężczyzn poszukiwanych w związku ze zniszczeniem instalacji artystycznej autorstwa Daniela Rycharskiego. Chodzi o pomnik chłopa, który stał na Placu Zdrojowym w pobliżu Państwowej Galerii Sztuki. A więcej o tym Kuba Kaługa.
Policja ustaliła, że młodzi mężczyźni, których wizerunki opublikowano, można zobaczyć je na rmf24.pl, posługiwali się najpewniej językiem hiszpańskim. Mogli to być oczywiście turyści, ale też na przykład studenci z jakiejś wymiany. Ich tożsamości na razie nie ustalono. W nocy z piątku na sobotę podeszli do instalacji artystycznej, zaczęli ją szarpać. W efekcie strącili i uszkodzili figurę siedzącego chłopa. Instalacja artystyczna prezentowana była wcześniej w kilku miastach Polski, choćby w Krakowie. W Sopocie nie doczekała się wernisażu wystawy, której miała być częścią.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Okazało się, że byłem zbytnim pesymistą, jeśli chodzi o wolę utrzymania jedności w Unii Europejskiej i w NATO, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Marek Belka, komentując ogłoszone w ostatnich dniach zachodnie wsparcie militarne dla Ukrainy. Były premier był gościem Marka Teichmana.
Panie premierze, pytanie o to, jak długo ten konflikt może trwać. Dzisiaj jest taka analiza Bloomberga, która pokazuje, że Rosjanie nawet przy tych zamrożonych funduszach, które część utracili, mają środki finansowe, które mogłyby im pozwolić na toczenie wojny jeszcze przez 2-3 lata z takimi wydatkami, jakie mają teraz, a nawet zwiększanie swoich możliwości. Oni ciągle sprzedają bardzo dużo surowców, mimo tego, że Europie udało się odciąć w dużym stopniu od ich surowców energetycznych, no to Rosja na wielu tych szokach cenowych korzysta, zarabiając na przykład na nawozach sztucznych teraz bardzo dużo. Jak pan sądzi, czy Rosjanie mówią bardzo wyraźnie, że to jest dla nich konflikt egzystencjalny, więc oni są gotowi do tego, żeby toczyć tę wojnę długo. Czy po stronie kolektywnego Zachodu ta trwałość też będzie występowała?
Ha, to przyszłość okaże. Natomiast przyszłość pokaże. Natomiast to, w jaki sposób Rosja ten konflikt prowadzi, tę wojnę prowadzi, wojnę na wyniszczenie, wojnę zbrodniczą wręcz, to wzmacnia jedność Zachodu. Jakkolwiek wielkie byłyby rosyjskie zasoby, to zasoby Zachodu są nieporównanie wielokrotnie wyższe. Więc to nie jest tak, że Rosja nie słabnie w wyniku tego konfliktu. Odcięcie, właściwie można powiedzieć tak, odcięcie Europy od rosyjskich dostaw surowców, przede wszystkim energetycznych, to jest trwały uszczerbek dla Rosji. Pan powiedział o nawozach sztucznych, no ale już szoku na rynku naftowym czy gazowym nie ma i przestanie także występować na rynku nawozów sztucznych i to dosyć szybko, więc ja myślę, że Rosja po prostu skazuje się na taką powolną degenerację cywilizacyjną.
A czy wśród eurodeputowanych, z którymi pan rozmawia, czy patrząc na postawę Europejczyków, ma pan takie wrażenie, że rzeczywiście te zbrodnie, które obserwujemy i które są krok po kroku odkrywane, czy one rzeczywiście zmieniły w fundamentalny sposób też taką czasem romantyczną wizję, jaką część lewicy europejskiej miała wobec Rosji?
To prawda, część lewicy, ale także część prawicy, tej alt-prawicy tak zwanej, czyli alternatywnej prawicy. Prorosyjskość jest zarówno na skrajnej lewicy, jak i na skrajnej prawicy. Dzisiaj, jeżeli pan pyta mnie o atmosferę w Parlamencie Europejskim, dzisiaj właściwie nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jawnie prorosyjskie poglądy wygłaszać.
Ale gdzieś tam w sercu Katiusza gra pewnie.
Ale właśnie, wie pan co, ja to mam swoje taki papierek lakmusowy. Jak ktoś za bardzo atakuje Stany Zjednoczone, to głównie skrajna lewica, to wiadomo, że miękki w stosunku do Rosji. Albo jak ktoś bardzo atakuje Unię Europejską i zwartość Unii Europejskiej, to ta skrajna prawica. To są środowiska, które najchętniej wróciłyby, że tak powiem, do business as usual.
Ale bardzo ciekawe było teraz wystąpienie w Davos premiera Hiszpanii, premiera Sancheza, który mówił takie zbliżone rzeczy do tego, co pan mówi. Znaczy mówił o tym, że my musimy dbać o to, żeby oczyszczać europejską politykę z tych takich rosyjskich złogów. Może tak to można przetłumaczyć tak naprawdę to angielskie sformułowanie. Ale jeżeli chodzi o tą prawicę, taką alt-prawicę, to też się wydarzyły ciekawe rzeczy. Premier Meloni, która wydawała się, że będzie taka największe rozczarowanie Putina, jak niektórzy w Moskwie mówią, okazuje się, że ta prawica, Vox hiszpański tak samo, chyba oni się stają tacy trochę bardziej antyrosyjscy.
No, wie pan, jak się okazało, że Rosjanie finansowali te właśnie skrajnie prawicowe partie, to dzisiaj to jest, no, można powiedzieć, wstyd, prawda? I z tym to nawet Salvini się chowa po kątach. Po drugie...
Będzie mu się ta koszulka z Putinem śniła po nocach, to chyba koniec marzeń.
Głęboko schowana, albo może nawet...
Pocięta już w tym momencie.
Pocięta, tak. Wie pan, poza tym okazuje się, że Europa stała się... Znaczy, ma potencjał do zmian gospodarczych. Bano się, że to odłączenie się od dostaw gazu czy ropy z Rosji spowoduje katastrofę. I oczywiście społeczne niezadowolenie. No nie, okazuje się, że może z lekką pomocą klimatu nic takiego nie ma miejsca. Nawet w Niemczech. Mówię nawet w Niemczech, dlatego że to jest gospodarka i system społeczny, który był w dużej mierze uzależniony od dostaw rosyjskich.
Premier Jerzy Buzek mówi, że on się jednak obawia, mówił parę miesięcy temu, że on się obawia, że przyszły rok może być ciężki, dlatego że Niemcy generalnie, to szczerze mówiąc, minister Halbeck to bardzo dobrze rozegrał, tak? Bo on napełnił magazyny rosyjskim gazem, a później się od niego odciął. Rozbudowali jednocześnie Niemcy bardzo moce te gazu skroplonego. Ale premier Buzek mówi, że przyszły rok może być cięższy, bo ciężki, dlatego że jeszcze ciągle nie będzie dostatecznie dużo mocy, żeby przywozić gaz międzynarodowy, że Chiny będą go kupowały coraz więcej, a jednocześnie tego rosyjskiego już w ogóle nie będzie. Podziela pan tą obawę?
Wie pan, okaże się w 2024 roku, że będziemy się bać kolejnego 2025 roku. To jest taka naturalna tendencja do ekspertów, czy powiedzmy sobie...
Dziennikarze też lubią straszyć, ja się muszę przyznać, tak?
Ja już wręcz o dziennikarzach nie wspomniałem z
listą. Dziękuję bardzo, ale to tak się też sobie zdawałem sprawę.
Ale no to jest naturalne, że my się lubimy straszyć, więc nie no, nawet jeżeli będą trudności w kolejnym roku, to one będą mniejsze niż te, których żeśmy oczekiwali w roku 2023.
Panie premierze, to jeszcze o Ukrainie i naszych relacjach z Ukrainą, zanim do krajowej polityki przejdziemy. Pojawił się taki sondaż, który pokazywał, że większość Ukraińców w sumie zagłosowała za taką polsko-ukraińską unią. Co pewien czas takie sondaże się pojawiają. Odkładam to na bok, bo to trochę fantastyka naukowa. No ale...
Nawet nie naukowa, tylko taka... Polityczna,
ale w środku Europy powstanie 70-80-milionowy blok, to partnerstwo z Ukrainą zostanie na lata. Ukraina bardziej naszym rywalem, no bo będzie konkurentem, Ukraina bardziej partnerem. Jak pan widzi tą naszą przyszłość tutaj w regionie? A może naprawdę kiedyś pierwsza Rzeczpospolita się odrodzi?
Nie, proszę mnie wpuszczać w takie kanały, bo ostatnio w innym zresztą kontekście Radek Sikorski coś tam napomknął i z tego wielka awantura wyniknęła. Trochę zresztą grubymi nićmi szyte są te ataki na niego, ale faktem jest, że dzisiaj w społeczeństwie ukraińskim, mam nadzieję także, że w polskim społeczeństwie zmieniło się wiele na lepsze, jeśli chodzi o postrzeganie stosunków między naszymi zaprzyjaźnionymi i sąsiedzkimi krajami. W ogóle to byłaby fantastyczna zmiana, kiedy po kilku wiekach, co tu dużo mówić, wrogości albo niechęci, nastąpiłaby taka zmiana. Rzeczywiście, jeżeli można sobie wyobrazić sytuację, kiedy Ukraina stanie na własnych nogach, będzie krajem gospodarczo silnym i oczywiście będzie także naszym konkurentem, ale to jest trochę tak jak Polska dla Niemiec. Rozwijająca się demokratyczna Polska jest w najgłębszym interesie Niemiec. I tak samo rozwijająca się demokratyczna Ukraina jest w interesie Polski.
Całą rozmowę Marka Teichmana z profesorem Markiem Belką możecie zobaczyć na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.